Dzisiaj chciałbym się z wami dzielić takim tematem i zatytułowałem to słowo poświęcony Panu przez krew Jezusa. I chcę zacząć od tego, że bardzo jestem wdzięczny Dorocie i Andrzejowi, jak 2 tygodnie temu prowadzili modlitwę tutaj. Gdy modlili się o nasze rodziny, o Kościół, o właśnie tą trzecią część naszej wizji. I oni w tej modlitwie tak bardzo często podkreślali znaczenie krwi, modlili się przez krew Jezusa. Przez krew Jezusa. Oni pokazali, że wiedzą, o czym mówią i że wiedzą, jak modlić się w skuteczny sposób. I ja wierzę, że ta modlitwa, którą oni prowadzili tutaj 2 tygodnie temu, miała duże znaczenie dla naszych rodzin, dla naszego Kościoła i że pewne rzeczy w tej duchowej sferze się dokonały. Oczywiście ta modlitwa wymaga kontynuacji, ale to był taki mocny punkt, że taki jak gdyby zabity duchowy pal, że coś jakby zostało postawione, że nie damy się, że przyczółek jest nasz. Dla mnie ta modlitwa miała takie znaczenie i bardzo się moje serce wtedy radowało, że oni modlili się w taki sposób. I wtedy już Bóg do mnie jak gdyby mówił, żeby dzielić się tym słowem na temat znaczenia krwi Jezusa w naszym życiu. Dlatego, że jak to jest? Człowiek i Bóg, tak? Człowiek, który szuka Boga i Bóg, który szuka człowieka. Spotykają się dwie różne istoty, tylko że jest problem taki, że jedna jest święta, a druga jest grzeszna. Jest duża przepaść pomiędzy nami. Jest jeden sposób przyjścia do Boga. Ja chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiego fragmentu z listu do Hebrajczyków. 12 rozdział. Mowa tam jest o nas. Co się z nami dzieje, gdy spotykamy Boga i gdy nasze serce zostaje odnowione. Hebrajczyków, 12 rozdział, od 22 do 24 wiersza. Jest napisane, lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Biblia Warszawsko-Praska, wiersz 24 mówi tak, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa i wreszcie do owej krwi oczyszczającej, która posiada skuteczniejszą wymowę niż krew Abla. Co możemy powiedzieć o krwi Abla? Możemy powiedzieć, że była to krew niewinnego człowieka. Pamiętamy tą historię z pierwszej księgi Mojżeszowej, historia dwóch synów Adama i Ewy, Kain i Abel. Obaj, że tak powiem, pracowali, jeden uprawiał rolę, drugi miał trzody. I przyszedł czas, żeby złożyć ofiary. Abel był pasterzem i złożył ofiarę z tych najlepszych i najprzedniejszych, z trzody swojej i jest napisane w Biblii z tłuszczu. Drugi złożył ofiarę ze swoich plonów, ale to nie była pierwsza rzecz, taka najlepsza. I jest napisane, że Bogu spodobała się ofiara Abla i Bóg ją przyjął, a Bóg nie przyjął ofiary Kaina, dlatego że to nie było coś, co było najlepsze, co pochodziło z jego serca. Coś, co było tą pierwociną, czymś pierwszym i przednim. I stało się, że jego serce stało się zawistne. I co? Postanowił zabić swojego brata. Prosta rzecz. Pojawiła się myśl i on tą myśl przekuł w czyn. I tam jest napisane, Bóg do niego przychodzi i pyta się, co uczyniłeś, co zrobiłeś? Krew twego brata woła z ziemi o pomstę. Krew niewinnego człowieka. Człowiek może czegoś nie widzieć i nie rozumieć, ale Bóg wszystko widzi. I wielokrotnie w w Starym Testamencie i w Nowym jest przytaczana krew Abla, która przemawia i ciągle woła. Dlaczego? Bo to była krew niewinnego człowieka. Zginął niezasłużenie. I jak gdyby to było proroczym takim zwiastunem, proroczą zapowiedzią tego, że miał zginąć baranek, Syn Boży, też niewinny. I w liście do Hebrajczyków jest napisane, że my podchodzimy do Jezusa, który jest pośrednikiem nowego przymierza i do krwi, którą się kropi i która przemawia bardziej i mocniej niż krew Abla. Mamy moc krwi Pana Jezusa. I Biblia mówi, że my do niej podchodzimy i ją bierzemy. W jaki sposób? Zanim pójdziemy dalej, zadam kilka pytań. Do wierzących ludzi w większości. Czy wierzysz w moc krwi Pana Jezusa? Kto wierzy, niech podniesie rękę. No, wszyscy. Nie zauważyłem. Czy naprawdę wierzysz? Czy potrafisz wymienić co najmniej trzy rzeczy, które uzyskałeś od Boga dzięki krwi Pana Jezusa? Tak, zbawienie, uzdrowienie, ochronę, oczyszczenie, tak, z grzechów i można wymieniać jeszcze wiele rzeczy. Czy przyjęcie oczyszczenia przez krew Jezusa Chrystusa jest aktem jednorazowym, który przyjmujemy w momencie nawrócenia, czy to jest czynność, która podlega odnowieniu w naszym chrześcijańskim życiu? Podlega odnowieniu, czyli trzeba żyć w taki sposób, żeby to przyjmować i odnawiać. Tak? Zgadzacie się? Trwać w Bogu. I czwarte pytanie. Czy zostałeś poświęcony Panu poprzez krew? Zaraz powiem, o co mi chodzi i co Słowo Boże na ten temat mówi. Dziś rano, jak się jeszcze modliłem, wczoraj przygotowałem to kazanie, miałem taki obraz domu garncarza i wierzę, że ten obraz odnosił się do naszego zboru, do naszego kościoła i jak gdyby on był złożony z dwóch części. Jeden obraz pojawił mi się w jednym momencie, później modliłem się przez pewien czas językami w duchu i później za kilkanaście minut miałem drugą część. Też tego samego domu, tylko on wyglądał trochę inaczej. I w pierwszej części widziałem dom garncarza, w którym było dużo naczyń. Ale znaczna część tych naczyń była porozstawiana na półkach. Była nieużywana. To znaczy były zrobione, były piękne, były wykonane, żeby były używane, ale po prostu stały odłożone na półkę. I niektóre przykrywały się już kurzem. I miałem taką myśl, dlaczego te naczynia stoją? Dlaczego są nieużyteczne? Dlaczego nie są wykorzystywane, czy nie są używane, nie dadzą się używać? I przyszła taka odpowiedź, bo nikt ich nie kupił, bo nikt nie przeznaczył ich do żadnego celu i stoją i się marnują i kurz na nich osiada. I zrozumiałem, że to jest w jakiejś mierze obraz naszego Kościoła, że jest wiele naczyń, zrozumcie, to nie jest oskarżenie, że jest wiele naczyń, które są w domu Bożym i które stoją nieużywane i osiada na nich kurz. I później modliłem się i przyszła druga część tego obrazu. I znowu zobaczyłem ten dom garncarza i zmieniła się jedna rzecz. Prawie wszystkie półki były niemal puste. Stały pojedyncze naczynia. Ktoś przyszedł i jak gdyby je kupił. Poszły w ruch, zostały rozdysponowane i to było użyteczne do tego celu, do drugie do innego celu i wiedziałem, że po prostu część z nich nawet wyjechała w świat i były użyteczne w różnych częściach świata. Były używane. I wiedziałem, że te naczynia przeszły jak gdyby ten chrzest i zostały poświęcone na służbę, czyli do użytku codziennego. Do użytku codziennego. Pod koniec powrócę do tego obrazu, bo dla mnie jest on bardzo ciekawy. I wierzę, że to w jakiejś części jest to związane z tym, o czym zaraz chcę powiedzieć. Bo historia odkupienia, to, czego my doświadczyliśmy, to nie jest trwającą ucieczką przed Bogiem, tak? Zbuntowanego dziecka, które ucieka przed karzącym Bogiem, który chce nas zbić, który chce wylać na nas swój gniew, który chce złapać nas na intymnej, może złej sytuacji i wykryć to, że tam w kącie coś złego robimy. Tak? Mamy czasami obraz takiego Boga Ojca, że który próbuje nas tylko przyłapać, że robimy coś złego, wykryć ten ukryty grzech gdzieś tam popełniany w ciemności. I boimy się powstać, boimy się wznieść swój wzrok do nieba, modlić się do Boga, bo gdzieś ten grzech tam został, ten ukryty w ciemności. I mamy obraz takiego Boga. I uciekamy, i uciekamy. I im bardziej uciekamy, tym bardziej chcemy uciekać. I wydaje się, że nie ma drogi powrotu. Wiem, że wiele osób wierzących funkcjonuje w ten sposób latami, uciekając przed Bogiem. I to jest fałszywy obraz Boga, który zasiewa diabeł. W którymś momencie trzeba to skonfrontować, ponieważ historia odkupienia, to jak przedstawia to Biblia, jest obrazem powrotu do relacji, powrotu do harmonii ze swoim Stwórcą, odbudowaniem, odnowieniem, oczyszczeniem. Jest powstaniem do życia z martwych i też przerwaniem błędnego koła upadków. Co jest tą esencją Ewangelii? Chcę to przypomnieć. Są trzy filary Ewangelii, o których mówi pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Jest śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Jeśli o czymkolwiek zapomnicie, co jest warte zapamiętania w chrześcijaństwie, nie wolno zapomnieć nigdy tych trzech rzeczy. Pamiętamy o śmierci i po zmartwychwstaniu, ale jest jeszcze pogrzeb. I to jest ciekawe, ważny element. Co pokazuje pogrzeb? Że śmierć została fizycznie stwierdzona. Że ktoś naprawdę umarł, że musiał być pogrzebany, jego ciało zaczęło śmierdzieć. Gdy jest temperatura 40 stopni, to wystarczy pół dnia, żeby ciało zaczęło już pachnieć w niewłaściwy sposób. I to jest element Ewangelii, pogrzeb Jezusa Chrystusa. To się naprawdę dokonało. I jakie to ma znaczenie dla nas? Wolność od grzechu. Wolność od grzechu. Już może to wiele razy słyszeliście, że Pan Jezus nie przydał nam wolności politycznej, nie przydał nam demokracji, ani żadnego innego ustroju. On przyszedł dać nam wolność od grzechu. I co ciekawe, tak jak dzisiaj mówiła Sabinka, też uwalnia nas od samych siebie. Pewien teolog napisał kiedyś w taki sposób. Życie jest z natury niedoskonałe, więc jeśli kto chce wziąć życie w swoje ręce, to chwyta się grzesznej egzystencji. Dlatego mając zgubioną egzystencję, możemy dojść do siebie jedynie poddając swoją wolę woli innego. Osiągamy samokontrolę, pozwalając na kontrolę samego siebie. I to oznacza poddanie się Bogu. Oddanie kontroli nad swoim życiem Bogu. Wtedy doznajemy tego prawdziwego uwolnienia, które Bóg nam daje. Derek Prince w swojej książce pisze: grzech to usunięcie Boga z należnego mu miejsca w naszym życiu. To prowadzenie życia z dala od Niego, nie oddając Mu chwały, którą całe stworzenie winno Mu oddawać. A więc zobaczcie, czym jest grzech, tak? Nie myślimy tutaj, że ktoś jest pijakiem, ktoś bije swoją żonę, ktoś się kłóci. Derek Prince mówi o tym, że grzech to usunięcie Boga z należnego mu miejsca. Dlatego odkupienie, które Bóg nam daje, jest przywróceniem do tej właściwej relacji ze Stwórcą. Że Bóg znowu zajmuje pierwsze miejsce w naszym życiu. Grzech, jakikolwiek by on był, to taka przesłona, która nam zasłania widok prawdziwego Boga. Każdy grzech, każda trudna sytuacja, czy też każda niemożność, każde egoistyczne skupienie się na sobie powoduje założenie na nasze oczy soczewek i nie widzimy Boga taki, jaki On jest. Widzimy w kolorze różowym, szarym, przyciemnionym, czarnym. Każda taka sytuacja powoduje, że po prostu nie możemy widzieć Go we właściwy sposób. Utrudnia nam to duchowy wzrok i wrażliwość. I chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz fragment z listu do Kolosan. Jest to jeden z moich ulubionych fragmentów z Biblii, bo mówi o Ewangelii kosmicznej. Ewangelii, która ogarnia wszystko. Ogarnia cały wszechświat, który został stworzony. I w końcu łapiemy się my też w tej Ewangelii kosmicznej, w tym całym dziele Bożego odkupienia. Oczywiście jesteśmy malutkim trybikiem dla Boga. Ja to tak, Bóg jest tak potężny i ma tyle rzeczy do ogarnięcia w tym wszechświecie, a tutaj taka mała Ziemia. Czwarta planeta chyba, tak, od Słońca, w jakimś układzie słonecznym, kilka planet, trzecia, tak? I zobaczcie, co tutaj jest napisane. Czytajmy od 9 wiersza. Będę czytał z przekładu dynamicznego. Z tego powodu, od dnia, w którym o was usłyszeliśmy, nie przestajemy prosić Boga w modlitwach, aby wasze poznawanie Jego woli dokonało się w pełni wszelkiej mądrości i duchowego zrozumienia. Chodzi bowiem o to, żebyście nauczyli się żyć w sposób godny Pana. To znaczy, abyście, starając się Jemu przypodobać, w każdej sprawie wydawali dobry owoc, którym jest wzrost wierzy i w głębszym osobistym poznaniu Boga. Wpatrując się w Jego potęgę i chwałę, owocujcie wytrwałością i cierpliwością oraz radosnym dziękczynieniem składanym Ojcu, który uzdolnił was do otrzymania udziału w obiecanym dziedzictwie w światłości. Bądźcie świadomi, że to Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł pod panowanie umiłowanego Syna, w którym dokonał naszego odkupienia i uwolnienia z mocy grzechu. W Nim też objawił swą naturę i dlatego tylko On jest jedynym obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia. W Nim bowiem zaistniało wszystko, co tylko zostało stworzone, zarówno w niebiosach, jak i na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne, trony, panowania, zwierzchności i władze. Wszystko dokonało się przez Niego i dla Niego. Dlatego On jest przed wszystkim i wszystko jedynie w Nim ma swój cel, sens i miejsce. I to On jest głową Kościoła, czyli żywej społeczności świętych, która jest Jego ciałem, gdyż On to sam zapoczątkował. On bowiem, przychodząc na świat pomiędzy duchowo martwymi ludźmi, stał się pierwszym z tych, którzy narodzili się z Bożego Ducha. To właśnie w Nim Bóg postanowił objawić się w całej pełni i zdecydował, że również w Nim pojedna ze sobą wszystko, i to, co jest na ziemi, i to, co w niebiosach, pieczętując ten pokój krwią, którą Chrystus przelał na krzyżu. Dalej fragment mówi o służbie pojednania. Ale Pan Jezus przyszedł na ziemię, żeby osiągnąć pokój. Pokój oznacza pojednanie. Żydzi mówią szalom do każdego. To jest przekaz, o którym my zapominamy. Biblia mówi, że tam, gdzie idziecie, zostawiajcie swój pokój, tak? Pan Jezus wysyła uczniów, mówił, zostawiajcie tam swój pokój. Wiele razy my tego doświadczaliśmy, że jak ludzie przychodzili do nas, to wychodząc mówili, jest jakiś dziwny pokój u was. Wiele razy nam to jacyś goście mówili. I ja wierzę, że tego mamy doświadczać, kiedy ludzie z nami się stykają, że to nie jest nasze, tak? Ta pewna wartość duchowa, że jest pokój od Boga, który nam towarzyszy. I tego nie zarabiamy dobrymi uczynkami. To wynika z tego, że my jesteśmy pojednani z Bogiem. Jest to duchowa wartość, która przychodzi od Boga. Wtedy, kiedy my jesteśmy Jemu poddani i żyjemy zgodnie z Jego słowem. Pamiętamy, że w Starym Testamencie składano ofiary za grzechy. Ale jak list do Hebrajczyków mówi, nie miały one mocy oczyszczającej, tylko przykrywały grzech, aby Bóg ich nie widział. I one miały moc przykryć te grzechy na rok czasu. Było święto pojednania, Żydzi przychodzili, arcykapłan modlił się, wchodził do świątyni, z krwią cielców dokonywano oczyszczenia i przez rok czasu mieli zakryte swoje grzechy. I później, po roku, znowu musieli przychodzić i ta sama procedura, znowu arcykapłan wchodził do świątyni, modlił się i były zakryte ich grzechy. Zakryte. Były nadal, ale były zakryte, tak żeby Bóg ich nie widział. Po to, żeby oni mogli przychodzić. Zauważcie, to w jaki sposób funkcjonowała religia żydowska, judaistyczna, pokazuje nam, jaki jest Bóg. Po to, to jest cień rzeczy przyszłych. Jaki jest Bóg, że do Niego nie można przyjść grzesznym. Dlatego składano dziesiątki ofiar, wołów, cielców. Jak ludzie przychodzili do świątyni, to prawie za każdym razem składali różne ofiary, a to dziękczynne, a to ofiary przebłagalne, a to śluby. I wszystkiemu towarzyszyły ofiary i przelanie krwi. Dlaczego? Bo przychodzono przed świętego Boga. Krew musiała być wylana, ponieważ Bóg jest święty i nie można przed Jego tron przyjść jako nieświęci, grzeszni ludzie. Myślicie, że Bóg się zmienił? Czy dzisiaj można tak sobie przyjść, spoufalić się do Boga? Ludzie próbują tak robić. Nawet widzę to w kręgach chrześcijańskich, że ludzie próbują tak robić. Zbytnio spoufalają się z Bogiem, żyją w grzechu i przychodzą do Boga. Tak? I modlą się. I że tak powiem, piękne modlitwy nawet potrafią mówić. Ale co jest w sercu? W jakim miejscu duchowym jesteśmy, tak? Bóg się nie zmienił w swoim charakterze i Bóg nigdy nie pozwala siebie, z siebie się naśmiewać. Natura Boga w żaden sposób się nie zmieniła. Ofiara Jezusa miała inny charakter i była jednorazowa. Jezus ustanowił nowe przymierze. I chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze z listu do Hebrajczyków, 9 rozdział. Troszkę o tych ofiarach, ale żebyście zobaczyli to porównanie pomiędzy Starym i Nowym Testamentem i w tym świetle zobaczyli to, co Pan Jezus dla nas uczynił. 9 rozdział od 19 do 22 wiersza. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud. Mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Mojżesz ogłosił prawo, czytamy tutaj. Później dokonano ofiary i Mojżesz wziął krew i pokropił wszystkie naczynia, które były przygotowane do służby dla Pana. I to jest ten obraz naczyń, które oddzielają się dla Boga. Nie mogły być te naczynia wcześniej używane w świątyni, dopóki nie zostały poświęcone, nie zostały oczyszczone krwią. Można powiedzieć, to był rytuał, ale ten rytuał miał Boże dla Boga ogromne znaczenie. Coś takie samo. To samo złoto i to samo srebro, bo wiemy, że te naczynia były wykonane z drogocennego kruszcu. Tak samo i my dzisiaj. Zwykłe naczynia. Biblia mówi o nas jako o naczyniach. Ten sam Irek. Przed poświęceniem i po poświęceniu. Tak? Ten sam Adam, ten sam Piotr, Ania, Krysia. Taki sam człowiek, ale jest jeden moment poświęcenia dla Pana i pokropienia krwią. Pokropienia krwią Chrystusa. I dla mnie to słowo doskonale jak gdyby nawiązuje do tego obrazu, który otrzymałem dzisiaj rano, dzieliłem się nim na początku. Każde naczynie w domu Bożym musi zostać poświęcone, zanim zostało przeznaczone do służby. I tak też jest w Kościele. I tu pytanie do ciebie, czy zostałeś poświęcony do jakiegoś celu? Jedne naczynia służyły do obmywania, drugie były świecznikami, tylko stały i paliły się, tak? Ale no, ktoś, kto się modli, świecznik symbolizuje kogoś, kto jest powołany do modlitwy, do wstawiennictwa. Wanny, obmywanie, siekiery, tak? Trzeba było czymś te zwierzęta zabijać. i wiele innych naczyń, tak? Także gdzieś krew odprowadzać tą zbyteczną, tłuszcz palić, ołtarze, mnóstwo. Całe wyposażenie świątyni było potrzebne, naczynia do różnych celów. I Biblia mówi, że tak samo jest w Nowym Testamencie, w Kościele są naczynia do różnych celów, i zaszczytnych, i pospolitych. Tylko jest taka drobna różnica. Nowy Testament mówi o tym, w liście do Tymoteusza, że kto siebie zachowa od pewnych rzeczy, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Tamte naczynia były po prostu wykonane z jakiegoś kruszcu, tak? I po prostu kapłan decydował, do czego ma być. A dzisiaj wszyscy przechodzimy tą samą drogę. Przychodzimy do Jezusa, oczyszczamy się krwią i później jest wzrost i nasza decyzja, w jaki sposób będziemy szli za Panem. Czy pozostaniemy nieużytecznymi narzędziami, tak? Czy tymi naczyniami, które stoją na półce, na które się kurzy? Czy też podejmiemy decyzję, żeby oddzielić się i żeby być? W trzeciej księdze mojżeszowej, a propos krwi, jest napisane, że życie ciała jest we krwi i ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali za nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. To jest jeden z głównych powodów, dla których Bóg zakazał spożywania krwi. Być może niektórzy z was jedzą kaszankę. Ja nie mam z tym problemu, jak ktoś je, tak? Chociaż ja nie jem. Kiedyś w młodości jadłem, bo to była popularna potrawa w Polsce, gdzie dużo się jadło podrobów, tak? Dzisiaj kaszanka też jest popularna, ale dzisiaj nikt nie używa krwi do oczyszczania, tak? Ale my powinniśmy o tym pamiętać, że w Starym Testamencie krew używano do oczyszczania, do przebłagania za nasze dusze. Ja myślę, że Bóg zakazał spożywania krwi dlatego, żeby krew nie kojarzyła im się z jedzeniem, ale że jak gdyby krew miała to ten święty przekaz, że służy do oddzielenia dla Boga, dla poświęcenia dla Boga. Taki był przekaz, który pochodził od Boga. Krew służy do celów zaszczytnych. Ta, która jest przelewana, wtedy łatwiej jest zrozumieć. I dzisiaj my też powinniśmy to zrozumieć, że każde naczynie, które jest w Kościele, zostaje poświęcone krwią Pana Jezusa. Piotr pisze, że krew baranka to jest drogocenna krew, która została wylana za was. Poświęcajcie swoje dusze Panu. Poświęcajcie swoje dusze Panu, aby nasze naczynia nie były zakurzone. Jezus jest nowym barankiem i liczy się dzisiaj nowe stworzenie. Pamiętacie podczas starotestamentowej Paschy, kiedy wychodzili z Egiptu, Pan Bóg nakazał im, aby posmarowali krwią odźwia. Po to, żeby nie dotknął ich niszczyciel. I to jest obraz dla nas, tego, co dzieje się w naszym sercu, kiedy my smarujemy odźwia naszego serca krwią Jezusa. Pieczętujemy swoje życie. Krew Chrystusa chroni nas przed niszczycielskim działaniem wroga, którym jest diabeł. Wiele razy tego doświadczyłem, jak kiedyś modliłem się z kimś o uwolnienie od demonów. W którymś momencie wydawało się, że wszystkie modlitwy są skończone i wtedy pozostawało jedynie wzywać krwi Pana Jezusa i to przynosiło efekt. I to przynosiło przełom. To jest taka nasza broń, którą my się okrywamy, ale też, która daje nam oręż do walki, bo my jesteśmy czyści. Kiedyś, jak sprowadziliśmy się do naszego domu, mieliśmy taką sytuację, że pół roku po tym włamano nam się do domu i skradziono komputer, oczywiście więcej nie zdążyli zabrać, bo myśmy zaraz wrócili, to było po południu, tuż przed świętami, kiedy najwięcej złodzieje grasują, tak? Ludzka czujność jest uśpiona, bo ludzie robią zakupy. Wyjechaliśmy z domu na 2 godziny i po prostu po 2 godzinach włamanie do domu, wyłamane drzwi balkonowe, dom, świeże ślady. I jak wchodzi ktoś obcy, nie wiem, czy to przeżyliście, to później przez parę tygodni zmagasz się z myślami, że ktoś chodził obcy, że ktoś ci zanieczyścił to miejsce, kładziesz się spać 10 razy, sprawdzasz, czy wszystkie zamki zamknięte i inne rzeczy, których doświadczasz i te myśli, które wracają. Jak diabeł przychodzi i coś splądruje, to później długi zostaje spustoszenie. I wiecie, jaka rzecz mi przyszła po tym, że nie poświęciłem swego nowego domu, do którego się wprowadziłem, pół roku mieszkaliśmy, że od razu z żoną, z Anią zrobiliśmy coś takiego, wziąłem olej, namaściliśmy nasz dom, namaściliśmy narożniki naszej działki, wierząc, że to jest pod Bożą ochroną. Nam to dało taki wymiar duchowy. Chociaż ja nie mówię, że nic się złego nie stanie, tak? W tym sensie ja wierzę, że dzisiaj jest mój dom pod moją ochroną i do tej pory się nic złego już nie wydarzyło. Chociaż czasami wierzący też doświadczają z powodu Jezusa różnych, tak? Przeszkód i czasami są pobici, są zrujnowani i wiele złych rzeczy doświadczają. Ale ja wierzę w ochronę, którą daje krew Pana Jezusa, modlitwa, gdzie my wypowiadamy Bożą ochronę i Boże błogosławieństwo nad swoim domem. Wierzę w ochronę naszego życia, ale również naszych miejsc, gdzie mieszkamy. Mógłbym opowiedzieć też inną historię, ale już jest 12 jeszcze. Zresztą kiedyś o niej wspominałem, jak mieszkaliśmy w domu, w którym wynajmowaliśmy i tam były bardzo trudne historie. Później się dowiedzieliśmy, że tam ktoś został powieszony, nasze dziecko nie mogło spać, budziło się ciągle w nocy, bo były jakieś duchowe rzeczy w tym domu pozostawione. Myśmy o tym nie wiedzieli, dopiero później się dowiedzieliśmy. I później trzeba było zrobić taką modlitwę nad swoim domem. Oczyszczenia i uwolnienia. To jest też długie nauczanie, że pewne byty są związane z miejscami, bo składano ofiary albo dokonano rzezi, gwałtu. Czasami tak bywa i trzeba to duchowo roztrząsać. Ale wierzę w ochronę krwi Pana Jezusa nad naszym życiem. Kiedy my oddajemy się Bogu, jesteśmy poświęceni. Jest to jak znak, kiedy Żydzi wychodzili z Egiptu. Mieli na swoich oczach krew baranka niewinnego. Ja myślę, że tam byli tacy Żydzi, którzy nie uwierzyli Mojżeszowi, chcieli zostać w Egipcie i którzy nie posmarowali krwią swoich oczu i do nich przyszedł niszczyciel. Ale ci, którzy posmarowali, zostali ochronieni. I dzisiaj tak jest, że my wierzący, kiedy wyznajemy krew Jezusa nad naszymi domami, po prostu jak przychodzi niszczycielska siła, jak przychodzi diabeł, to nasze życie jest ochronione. I mamy moc, żeby to wyznawać nad naszymi dziećmi, nad naszymi rodzinami, wyznawać to nad naszym Kościołem. Jest moc w krwi Pana Jezusa. Jesteśmy nowym stworzeniem. Jesteśmy nowym stworzeniem. I wierzę w wymiar i w przekaz tego obrazu, który dzisiaj rano odebrałem. Że widziałem dom garncarza, który był prawie pusty, że nie było nieużytecznych naczyń. Tych zakurzonych było tylko kilka sztuk, stały gdzieniegdzie. I że cały kościół był użyteczny, poświęcony. Jak modliłem się, to słyszałem ciągle to słowo poświęcony, poświęcony, poświęcony dla Pana i pod przykryciem krwi Pana Jezusa. I wierzę, że my, jako chrześcijanie, powinniśmy świadomie w tym kroczyć i świadomie podejmować decyzje, żeby swoje życie poddawać Bogu i żeby też przykrywać się krwią Pana Jezusa. Poświęcony. Jesteśmy chronieni, kiedy jesteśmy pod Jego schronieniem. I chciałbym na koniec przeczytać psalm. Zakończyć dobrym słowem, które wierzę, że wyniesiecie z tego miejsca. Psalm 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją Twoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Amen.